Ważny jest serca alfabet, ciepły uśmiech jak słownik. Jesteśmy razem, wszystkie dzieci nasze są. Asia, Michael, Małgosia, John. Na serca dnie mają swój dom. Uchyl im serce jak drzwi. Nie jesteś sam. Nasza piosenka ciągnie za rękaw. Podaj mi dłoń i z nami stań. Nie ma dziś granic nasz dom. Wszystkie dzieci nasze są. Asia, Michael, Małgosia, John. Na serca dnie mają swój dom. Uchyl im serce jak drzwi. Wszystkie dzieci nasze są. Borys, Wojtek, Marysia, Tom. Niech małe sny spełnią się dziś. Wyśpiewaj marzenia, a świat będzie nasz. Będzie nasz. Wyśpiewaj marzenia, a świat.
Zapewne wielu naszych słuchaczy pamięta, że 1 czerwca to w Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka. Jakiś czas temu wyczytałam, że wprowadzono go tam w roku 1952. Nie muszę chyba mówić, że dzieci istniały dużo wcześniej niż ich święto i że jak prasa istnieje, poruszano w niej wiele związanych z dziećmi spraw. Wybrałam dla Państwa artykuł z wydawanego w Krakowie ilustrowanego powszechnego kalendarza dla wszystkich stanów na rok 1883. Artykuł zatytułowany Nasze dzieci opatrzono dopiskiem, że cytuję, ilustruje teraźniejsze wychowanie domowe w pewnych sferach. Podpisany jest jedynie małą literą S. Oto ten artykuł. Pozwolisz, redaktorze, że zajmę parę szpalt Twego przeglądu pogadanką o dzieciach. Wszakże to przyszłe podpory kraju, nadzieje ojców i matek. Czy jednak można mówić o tym, co już nie istnieje? Tak jest, nie ma już dzieci, to fakt. I to także należy do postępu. Od dawna już małych dziewczynek nie było wcale, jeszcze chłopcy pozostali. Teraz i oni znikają. Spotykamy wprawdzie wszędzie jeszcze małych bębnów wzrostu 2 albo 3 stóp, ale dziecko dawnych czasów, dziecko zamorusane konfiturami, ruchliwe, hałaśliwe, wykradające łakocie i jabłka, dziecko takie, jakimi byli ojcowie nasi, nie istnieje już wcale. Były już małe panie, teraz mamy małych panów. Nawet i cygara są już dla nich. Te malce palą jakieś liście różane zawinięte w papier. Kaszlą, żeby się starszymi wydawać. Z magazynów krawieckich ci mali panowie wychodzą przebrani za Szkotów, za szlachtę francuską czy hiszpańską dawnego czasu, za marynarzy. Pokrywają ich jedwabiem i aksamitem, szpikują wstążkami i tak oporządzonych wysyłają na wizyty. A tam, z kapeluszem w ręku i włosami ufryzowanymi, rozczulają matki swoje. A nudzą gości. A żeby przyuczyć ich wcześnie do mowy salonowej, dają dla nich bale, gdzie mają rozwinąć całą swoją grację, wykwintność i galanterię. Mały pan hrabia tańczy z niedorosłą księżniczką, a pan baronek klnie się na honor, że nie cierpi ciastek. Na takie uroczystości daje się im sztywne kołnierzyki, fryzuje się ich, oblewa pachnącymi wódkami, uczy się ich kłaniać i prowadzi do salonu naszpikowanego szpilkami jak lalki. Te młode nadzieje nie śmieją ciągle się bawić. Godność nie dozwala im tego. Ale za to znajduje się pomiędzy nimi kilku filozofów znudzonych światem. Splin zagnieździł się już pomiędzy nimi. Spotykamy 5-letnich Byronów i 3-letnich Heinych. Niektórzy z pomiędzy nich dają odpowiedzi, które zaledwie najdojrzalszy wiek mógłby upoważnić. Któregoś wieczora taki młody pan siedział pomiędzy talerzem z owocami i śliczną książką z obrazkami, milczący w postawie para Anglii. – Co ty tu robisz? Dlaczego nie bawisz się z kolegami, mój mały przyjacielu? – zapytała go gospodyni domu. – Cierpię na obłęd duszy – odrzekł. Smarkacz wart był rózgi. Inny, wychodząc żywo z salonu, w którym bal się dziecinny odbywa, bierze kolegę za rękę i mówi doń: – Wystaw sobie, Arturze, obiecała mi, że będzie tańczyć ze mną pierwszą polkę, a tańczy ją z Gustawem. Och, kobiety, kobiety. A posłuchaj tylko rozmów ich po skończeniu walca. Dwóch lovelasów, których głowy otoczone lokami nie dochodzą poręczy fotelów, spacerują po salonie, trzymając się za rękę. Zdawało mi się, że starasz się podobać Ludwice, mówi jeden do drugiego, a tymczasem widzę, że bierzesz się do Zosi. Cóż chcesz, odpowiada tamten, Zosia ma coś takiego, co mnie zachwyca, ja szaleję za nią. I zrobił pół obrotu na piętach, nucąc coś pod nosem. A powinien był za to pójść klęczeć do kąta. W tym obłąkaniu dziecinnym, tak łatwo pleniącym się w cieplarniach modnego wychowania, małe dziewczynki nie dają się wyprzedzić małym chłopcom. Jedna z nich zaproszona była na tańcujący wieczorek, ale nie chciała przyjąć zaproszenia. I kiedy ją przyjaciółka namawiała do tego, rzekła: daj mi pokój, kanarek mój zdechł, ostatnie moje złudzenie znikło z nim razem. Inna, którą mała jej siostrzyczka namawiała do pójścia na wieczór, gdzie miano pokazywać latarnię czarnoksięską, odezwała się z pogardliwą minką. Jak to? Ty wierzysz jeszcze w latarnię czarnoksięską? Za 5 lat, jak będzie ich mieć 14, powie razem z Korynną: jak to? Ty wierzysz jeszcze w miłość? Nie dalej jak miesiąc temu przysłuchałem się ciekawej rozmowie nauczyciela z 14-letnim wyrostkiem. Wie pan, mnie się nie podoba hołd pruski. Jak to? Dlaczego? Matejko idealizuje, proszę pana. Przecież ten Zygmunt Stary to był niedołęga. A skądżeś ty się dowiedział o tym? Słyszałem, jak o tym mówił pan Antoni. Powiedział, że nowa szkoła historyczna zrywa z ckliwym uwielbianiem przeszłości, a Zygmunta dawno uznała za niedołężnego monarchę. Nawiasem mówiąc, ten pan Antoni to filozof z pierwszego roku szkoły. Inny przykład dojrzałości. Znajomy mój zastał pewnego razu syna najmłodszego, bijącego się na pięści z jakimś kolegą. Dwóch dzieciaków z rękami założonymi przypatrywało się poważnie pojedynkowi. Walka ta miała miejsce za starym parawanem. We czterech razem ci panowie mogli liczyć 30 lat. Co robicie? Zawołał ojciec na walczących, którzy się tłukli jak najsumienniej. To jest pojedynek, mój ojcze, odrzekł syn. Jak to pojedynek? Tak jest. Ten pan jest innego ode mnie zdania. To mi drażni nerwy i wyzwałem go. A ja przyjąłem, odrzekł tamten. Bardzo dobrze. Ale w nagrodę waszej waleczności nie będziecie jedli deseru na obiad, rzekł na to ojciec. Ale najstraszniejszym z tego wszystkiego było, jak mi ów ojciec rozpowiadał, że jeden z nich miał oko podbite, a drugi nos zakrwawiony i żaden nie płakał. Miałem ochotę krzyknąć na nich: płaczcie, że bębny. Wolę ja to prawdziwe dziecko. Dziecko tradycjonalne, leniwe, łakome, samolubne, którego, gdy się pytano, dlaczego nie płacze, kiedy ojciec w podróż wyjechał, rzekło: teraz muszę zjeść śniadanie. Jak skończę, będę płakał. Widać, że jeszcze nie znał sztuki udawania. A teraz niech mi będzie wolno wyznać prawdę, którą może kto za paradoks weźmie. Jakiś poeta, nie pamiętam, który rzekł, najpewniejszym schronieniem matczyne jest łono. Mnie się zdaje, nie obrażając nikogo, iż to zbyt poetyczne twierdzenie. Przed nim i po nim wielu już innych mówiło o sercu matek jako o arcydziele stworzenia. Można by całą kulę ziemską opasać wszystkimi wierszami spisanymi w tym przedmiocie. A jednak niech wybaczą mi poeci, ale matki, jeżeli nie wszystkie, to przynajmniej w wielkiej liczbie są katami własnych swoich dzieci. Proszę się nie gorszyć i nie krzyczeć zbyt na mnie. Trzeba przypatrywać się rzeczom spokojnie. Potem możecie skazać na spalenie, jeżeli chcecie, autora tego niewinnego twierdzenia, ale posłuchajcie dowodów. Na przykład nadchodzi niedziela. Rodziny myślą o spoczynku i jeżeli czas na to pozwala, jeżeli nie ma ani deszczu, ani wiatru, ani śniegu, co się rzadko zdarza, niektóre z nich wybierają się na spacer. Stroją się więc dorośli i dzieci. I tu się rozpoczyna prawdziwe męczeństwo. Józio przebiera się za marynarza, Staś stroi się w kołnierz à la Valois. Wyglądają prześlicznie, wspaniale, promieniejąco. Matka najszczęśliwsza w świecie zachwycona jest własnym swoim dzieckiem. Wychodzą. Józiu, strzeż się. Stasiu, uważaj, nie gnieć kołnierzyków. Nie niszcz kapelusza. Nie biegaj, nie skacz. Zawalasz się, cały jesteś zabłocony. Patrzaj, że smarkaczu, gdzie stawiasz nogi. Ty smarkaczu, ty bębnie nieznośny. I takie gderania trwają 3 albo 4 godziny bez żadnej przerwy. Ta matka ubrała dzieci dla siebie samej tylko. Są one utrzymywane dla niej, przystrojone dla niej jednej. Na tym cała sztuka zależy, żeby dzieci te wyglądały jak lalki. Nawet źle jest, że w tak drażliwych okolicznościach posiadają ręce i nogi. Powinny one być wprost tylko automatami na sprężynach. Naturalnym wypływem tej wielkiej miłości jest, że dziecko staje się bardzo nieszczęśliwe. Męczarnia, którą te nieszczęśliwe istoty wytrzymać muszą na spacerze, powtarza się znów na balu, ale z podwójną siłą. Pod żadnym pozorem dziecko nie powinno się bawić dla siebie samego. To jest, nie wolno mu ani skakać, ani figlować. Pozbawione jest wolnego użytku członków. Powinno ono chodzić, kłaniać się, zaokrąglać łokcie podług zwyczajów światowych. A jeżeli się nudzi, to już chyba jego własna w tym wina. Kołnierz i mankietki bez żadnego zagięcia. Zdawałoby się, że dopiero co wyszły z pudełka. Matka triumfująca jest w zachwycie. Można by je pochwalić. Co za prześliczne marionetki. Toż samo męczeństwo w wyższym jeszcze stopniu wznawia się na wsi i chodzi tu o dzieci miejskie na wsi, a nie wiejskie. Może ktoś pomyśli sobie, iż życie na wsi powinno by więcej nastręczać wolności i że tam dzieci, nie uwłaczając zbytecznie swojej powadze, mogą się bawić cokolwiek. A ja twierdzę, że nie. Chybaście zapomnieli, że ich pani matka, znajdując się na wsi, oddaje wizyty. Dzieci więc są przystrojone, jakby jakie świętości. Powinny być pięknie przystrojone, żeby ci, u których była z wizytą, mogli powiedzieć po ich odejściu: to są wybornie wychowane dzieci. Jeżeli na przykład Pawełek ma ochotę tarzać się gdzie wsianie, dostaje natychmiast rozkaz spacerowania małymi i odmierzonymi krokami w jakiejś ogrodowej alei. Jeżeli Józio ma ochotę wleźć na drzewo, matka każe Józiowi nie odstępować na krok wujaszka. A niech nikt nie waży się wspomnieć o huśtawce albo grach jakich. To są zabawy niezdrowe. Nade wszystko można przy nich powalać ubiór. Dzieci zapominają zawsze, że stanowią część wyprawy, co za czarna niewdzięczność. Pokazuje się je gościom jak szale tureckie albo klejnoty. Przed chwilą przytaczałem ten wiersz. Najpewniejszym schronieniem matczyne jest łono. Niech noby dziecko próbowało udać się do tego schronienia podczas balu i kiedy pani matka jest wystrojona. Zobaczylibyśmy, jakby je przyjęto. owe najpewniejsze schronienie przekształciłoby się dla niego w surowe więzienie. A smarkaczu, nieznośny bębnie, czy ty nie widzisz, że możesz pognieść najpewniejsze schronienie? Jakaż wina wyrówna te niezgrabności? To jest zbrodnia obrazy wstążek. Żadna kara nie będzie dostateczna za takie przewinienie. Najpewniejsze schronienie w ten czas dopiero staje się pewnym, kiedy twoja pani matka jest w szlafroczku. Nie zapominaj o tym. I jeszcze trzeba dodać, jeżeli ten szlafroczek nie jest nowo sprawiony. Ale skończmy już ten niebezpieczny artykuł. Ileż pięknych rąk gotowych ukamienować nierozważnego obrońcę zuchwałego twierdzenia. Jakże inaczej brzmi to, co napisał żyjący w latach 1892-1930 Julian Eysmont. Z jego książki zatytułowanej Patrząc na moich synków, która ukazała się już po śmierci autora w roku 1931, wybrałam fragment zatytułowany Dobre dziecko. Oto on. Czy może być coś śliczniejszego od wiosny, która jest samą radością? Coś kwietniejszego od kwiatów, weselszego od ptaków? Pogodniejszego nad pogodne niebo i jaśniejszego od słońca? Zdawałoby się, że nie ma nic takiego na całym świecie, nawet w bajkach. A jednak jest coś promienniejszego od tych wszystkich cudów. Coś, co jest jednocześnie i wiosną, i kwiatem, i słońcem, i najweselszym ptaszkiem. To coś nie jest w bajce, w prawdziwym życiu. Tym najrozkoszniejszym czymś jest dobre dziecko. Każdy uśmiech dziecięcy, każdy łobuzerski błysk ślepków więcej jest wart od całego blasku słońca. Każda niewinna psota dziecka ma w sobie więcej radości niż wiosna ze wszystkimi swoimi fiołkami i słowikami. Bo dziecko jest tym dla ziemi, czym słońce dla nieba. I tak jak przeznaczeniem kwiatów jest, aby nam ziemię zamieniały w ogród kolorowy i pachnący, a przeznaczeniem ptaków, aby ten ogród napełniały śpiewem i weselem, jak przeznaczeniem motyli jest, aby bawiły się nad kwiatami w słońcu, a przeznaczeniem słońca, aby na świecie było jak najjaśniej, tak przeznaczeniem dziecka na tej ziemi jest być jej uśmiechem. Złe to rośliny, które zamiast pachnieć i radować, parzą jak pokrzywy lub kłują jak osty. Złe to ptaki, które zamiast śpiewać wesoło i radością napełniać świat, kraczą ponuro, jak kruki i wrony. Złe to owady, które zamiast ulatywać znad kwiatów w słońce, jak motyle, szerzą jad i truciznę, jak osy. Złe to chmury, które kryją słońce, by na ziemi było jak najciemniej. I złe to dzieci, które nie są uśmiechem ziemi, ale jej smutkiem. Mówią, że dziecko jest przyszłością narodu. Jest ono i teraźniejszością, ponieważ dziś, teraz, zaraz, ono stanowi całe nasze szczęście. Dla niego my, ludzie dorośli, pracujemy. Z myślą o dziecku poczynają się wszystkie dobre dzieła na całej ziemi. Jesteście dla nas wszystkim. I dlatego musicie być naszą radością. Wy będziecie uszczęśliwiać nas, a my was, aby na świecie było jak najlepiej. Wówczas w waszym śmiechu, który jest najradośniejszym głosem na świecie, będzie wesołość niczym niezamącona. I my się będziemy z wami śmiać. A łzy wasze przypominać będą bardziej rosę poranną, która taje przy pierwszym promyku słońca, niż łzy płaczącego człowieka. I my przez was nigdy nie będziemy płakać. Cudowne pierścienie są nie tylko w bajkach, ale i w życiu. Każde dziecko może życie swoje uczynić bajką szczęśliwą. Krasnoludki to wy, karzełki to wy, dobre duszki to wy, i królewicze, i królewny to też wy. A pierścieniem czarownym, który wszystkie cuda może uczynić i wszystkie skarby wam otworzyć, to jest wasze dobre, kochające serce. Życie leci naprzód. Wyżej od smoków z bajki wzlatują dziś samoloty. Szybciej od pieśni duszków powietrznych przelatują skrzydlate słowa radia. Zmienia się cały świat. Tylko jedna rzecz nigdy nie ulega zmianie. Dobre serce. Dlatego też jest to ze wszystkich skarbów najczarowniejszy skarb i nie potrzeba go szukać daleko za górami, za lasami, bo bije tuż, tuż. Posłuchajcie i pamiętajcie o nim.
Pytałeś, czemu w oczach moich blask świat pełen słońca, lśnień i blask? Dlaczego pieśń rozbrzmiewa i radośnie dźwięczy śpiewa w nas promienny czas? Dlaczego miłość otuliła świat, tak piosenki nuci, pachnie kwiat? Jest jedno małe słowo, co zmieniło w baśń tęczową świat. Znasz słowo to? Serce to najpiękniejsze słowo świata. Serce to w życiu najcudniejszy skarb. Serce miłości hymn, co w słońce wzlata. To baśń skrzydlata, to szczęście i zaklęty czar. Serce płonący wiecznie w piersiach ogień. Serce to najcudniejszy w życiu skarb. Serce to czyjeś imię takie drogie. Szał i ogień, co niebo z ziemią splótł i zwarł. La 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 la. Hymn, co w słońce wzlata, to baśń skrzydlata, to szczęście i zaklęty czar. Serce płonący wiecznie w piersiach ogień. Serce to najcudniejszy w życiu skarb. To czyjeś imię takie drogie, to szał i ogień, co niebo z ziemią splótł i zwarł.
To już prawie koniec dzisiejszego programu Twojego Radia. Za uwagę dziękuję Jolanta Pawluk, która go przygotowała, oraz realizatorzy Adam, Stefan i Tadeusz Żochowscy. Jeszcze najnowsza piosenka Edyty Górniak, a my życzymy przyjemnie spędzonego weekendu i zapraszamy do głośników za tydzień.
Chose the truth. It was a miracle to me and to you. And forever, from your heart within and out, in creation, made of gold, a thousand lives, I chose myself through the past into the rain to free my pain. And I remember why, oh why, here and now.
Found the truth, still a miracle to me and to you. And so remember why, oh why, here and now, I can see the beauty of life. I need to try it.
Zapraszamy do reklamy.